Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Świat nie może się otrząsnąć po kolejnym zamachu. Do Francji napływają kondolencje, słowa wsparcia i solidarności. Zamach zdecydowanie potępił Watykan. Papież Franciszek wezwał do modlitwy o nawrócenie serc terrorystów zaślepionych przemocą. Do modlitwy i solidarności po zamachu wezwał także biskup Nicei oraz episkopat Polski. Witam 15 lipca i zapraszam na aktualności. Modlę się za ofiary zamachu w Nicei i ich rodziny. Proszę Boga o nawrócenie zaślepionych nienawiścią serc, dopuszczających się przemocy. Te słowa papieża Franciszka w pełni oddają dramat nocnego zamachu we Francji. Ponad 80 zabitych i ponad 100 hospitalizowanych to wciąż wstępny bilans tej tragedii. Późną nocą w święto narodowe Francji ciężarówka wjechała w ludzi obchodzących na nadmorskiej promenadzie w tym mieście rocznicę zburzenia Bastylii. Kierowca, który rozjeżdżał zebranych i strzelał z kabiny samochodu, został zabity przez służby bezpieczeństwa dopiero po przejechaniu 2 kilometrów. Głosy oburzenia po tej tragedii, a zarazem solidarności z cierpiącymi, płyną z całego świata. Jako jeden z pierwszych zamach potępił papież Franciszek, mówi ksiądz Federico Lombardi.
Śledziliśmy tej nocy z wielkim niepokojem straszne wiadomości dochodzące z Nicei. Wyrażamy więc w imieniu papieża Franciszka i naszym pełne współczucie i solidarność z cierpieniami ofiar i całego narodu francuskiego w tym dniu, który miał być wielkim świętem. Bezwzględnie potępiamy wszelkie przejawy śmiercionośnego szaleństwa, nienawiści, terroryzmu, ataków przeciwko pokojowi.
Ta tragedia dołącza się do smutnej listy aktów terrorystycznych, które w ostatnich miesiącach pogrążają w żałobie nasz kraj, a także inne. Bez względu na motywy, to barbarzyństwo jest nie do przyjęcia, nie można go tolerować. Tak po tragicznej nocy w Nicei piszą francuscy biskupi. Hierarchowie podkreślają, że ich kraj został dotknięty tym dramatem dokładnie wtedy, gdy obchodził święto narodowej jedności. Stąd też bardziej niż kiedykolwiek Francuzi powinni okazać solidarność. Winna być ona silniejsza niż terroryzm. Pełne bólu są też słowa ordynariusza Nicei biskupa André Marceau, który do swych diecezjan wystosował specjalny list.
Po raz kolejny zostaliśmy głęboko dotknięci i poranieni. Ślepa przemoc, nienawiść do innych, barbarzyństwo przyniosły i zadały śmierć. To człowiek stał za tym, ucierpiały niewinne ofiary. Tymi słowami nicejski ordynariusz wyraża ból i przerażenie tym, co się stało. Dodaje również, że nie jest w stanie zrozumieć tego typu ludzkich czynów. Retorycznie pyta o to, co znajduje się w sercu człowieka, który zabija. Równocześnie zauważa, że nawet tak tragiczny moment nie powinien doprowadzić nikogo do zamknięcia się w sobie i dyskryminowania kogokolwiek. Zachęca do nieulegania w tej sytuacji nienawiści i przemocy. Nieśmy przesłanie o sile ludzkiego serca, śmierć nie będzie miała ostatniego słowa, podkreślił biskup Nicei.
Przewodniczący Episkopatu Polski na ręce ambasadora Francji w Polsce oraz biskupa Nicei skierował list kondolencyjny po wczorajszych zamachach. Arcybiskup Stanisław Gondecki zapewnił o modlitwie w intencji ofiar oraz o duchowej bliskości z ich rodzinami i przyjaciółmi.
Kościół katolicki w Polsce solidaryzuje się w proteście przeciwko tak barbarzyńskiemu aktowi terroru, który powinien być stanowczo potępiony przez wspólnotę międzynarodową, podkreślił arcybiskup Gondecki. Przewodniczący episkopatu wraz z wiernymi i pasterzami kościoła w Polsce powierzył Francję opiece Najświętszej Marii Panny, wypraszając u Boga dar pocieszenia i pokoju.
Tymczasem Kościół we Francji zapowiedział, że najbliższa niedziela będzie w tym kraju szczególnym dniem modlitw za ofiary zamachu i o położenie kresu przemocy.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Bangladesz to kraj, w którym dominuje islam. Chrześcijanie stanowią jedynie 1,5% ludności. Jak wspomina ksiądz Paweł Kociołek, misjonarz, który od kilku lat posługuje w tym kraju, salezjanie zaczynali tam od zera, a dziś na msze w ich parafii przychodzi ponad 600 osób. Zauważa, że to, co udało się dokonać na salezjańskiej misji, to prawdziwy cud. Bez Bożej pomocy nic nie udałoby się zrobić. Jak wygląda życie codzienne chrześcijan w Bangladeszu? Jakie są blaski i cienie pracy misjonarza w tym państwie? O tym w rozmowie Magdaleny Gronek z Radia Warszawa.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz Paweł Kociołek ze Zgromadzenia Księży Salezjanów. Od 6 lat ksiądz posługuje w Bangladeszu, kraju, który tak naprawdę jest krajem muzułmańskim. Co księdza skłoniło, żeby pojechać tam?
Bangladesz to jest bardzo biedny kraj, to jedno. Najbardziej zaludnionym państwem na świecie jest Bangladesz. Jest połowę mniejszy niż Polska, mieszka obecnie około 180 milionów ludzi. Ludzie są bardzo otwarci, bardzo życzliwi. Oczywiście dominującą religią jest islam. Muzułmanów jest tam około 85%, może więcej. Hindusów jest około 8-9%. Chrześcijan jest 1,5%. Katolików niecały 1%.
Nie bał się ksiądz jechać do kraju muzułmańskiego?
Ludzie, którzy mieszkają w Bangladeszu, są bardzo otwarci. Pamiętam, jak dotarłem do Bangladeszu, w życiu nie widziałem takich tłumów muzułmanów na ulicach modlących się. To było dla mnie bardzo duże zaskoczenie, ale zobaczyłem, że oni są bardzo otwarci i nie czułem tam żadnego jakiegoś napięcia, że ja jestem chrześcijaninem, katolikiem, więc będę prześladowany.
Czyli właściwie religia nie stanowiła żadnego problemu? Nie różniła ludzi?
Nie było tam żadnych jakichś takich krwawych prześladowań. Natomiast wiadomo, życie jest życiem i ci ludzie, chrześcijanie, nie są prześladowani, ale są bardzo często dyskryminowani. Dla nich nie ma pracy, są jakby odsuwani od pracy państwowej. Jakieś 2 miesiące temu kobieta ze slumsów przyszła do mnie i poprosiła mnie o pracę. Była w bardzo trudnej sytuacji i materialnej i naprawdę bardzo ciężka sytuacja rodzinna. Więc ja poszedłem do kliniki okulistycznej, znam właściciela, więc rozmawiałem z nim i poprosiłem go o pracę dla tej kobiety. Oczywiście zgodził się bardzo chętnie i kobieta zaczęła pracować. Za jakieś 2 czy 3 dni ten właściciel kliniki przyszedł do mnie i mówi, że księże, bardzo mi przykro, ale ta kobieta nie może pracować tutaj. Mówił, że nie to, że nie chce pracować, bardzo chce pracować, bardzo jest zaangażowana, ale po prostu nie może pracować. Jej praca polegała tylko na tym, żeby podawać chorym jedzenie. Dlatego, że po operacji chorzy muszą przenocować w klinice. Ten właściciel przychodzi i mówi, że księże nie może ona pracować, dlatego że muzułmanie nie chcą wziąć od niej jedzenia, dlatego że jest katoliczką. Wróciła do slumsów, no i niestety nie może pracować. Na tyle, ile możemy, my pomagamy jej.
Skąd w takim razie tak głęboka ich wiara? Bo tak naprawdę to jest kwestia już nieraz życia i śmierci.
Jest to naprawdę bardzo trudne dla tych ludzi, ale to nie jest jakaś płytka wiara. To już jest po prostu zdecydowanie się na to, że jestem naprawdę uczniem Chrystusa. Są wioski, w których żyją ci animiści. Na przykład jest taka wioska, w której mieszka 50 rodzin. Wszyscy z nich są animistami. Bardzo często jeżdżę tam z katechetami do tych ludzi, odwiedzając ich. Mamy oratorium tam nawet dla nich. Pośród tych ludzi w tej wiosce są 3 rodziny, które chcą przyjąć chrzest. Ale ja osobiście im odradzam. Mówię, żeby się dobrze zastanowili, dlatego że widzę, znam sytuację. Gdy te 3 rodziny przyjmą chrzest, automatycznie zostaną odrzuceni przez innych. Zostaną wykluczeni ze społeczeństwa. Nikt im nie poda wody, nikt się nie odezwie do nich. Po prostu będą z nimi, natomiast będą jakby niezauważalni. Będą traktowani jak powietrze. Więc czekamy, jeśli będzie więcej tych rodzin, 10, 15, wtedy można podjąć decyzję, że okej, możemy ochrzcić tych ludzi.
To kto tak naprawdę decyduje się na to, żeby być katolikiem, biorąc pod uwagę, że jednak większość to są muzułmanie, ewentualnie hinduiści?
W Bangladeszu jest 36 różnych szczepów, na przykład Garo, Urał, Szantal, Mahali. Właśnie to z tych szczepów ludzie przechodzą na chrześcijaństwo. większość z tych szczepów prosi o chrzest.
To czym się charakteryzują tam chrześcijanie? Co ich wyróżnia?
Kościół katolicki w ogóle jest w mniejszości, natomiast jest bardzo widoczny w Bangladeszu. To Kościół katolicki, różne zgromadzenia, księża diecezjalni prowadzą najlepsze szkoły, prowadzą najlepsze szpitale, dbają o tych najbiedniejszych, o chorych, tych, którzy jakby nie mają znikąd pomocy, tych, którzy umierają na ulicach. O tych ludzi Kościół katolicki dba. Protestanci również tam bardzo są zaangażowani.
Czyli właściwie Kościół trafia do nich nie poprzez zgłoszenie, tylko poprzez dzieła miłosierdzia.
Na pewno dzieła miłosierdzia są bardzo ważne. I ludzie nie tylko słyszą słowa o miłości, o miłosierdziu, o pomocy. Oczywiście my głosimy Ewangelię, mówimy o Jezusie Chrystusie, natomiast oni to również widzą. I myślę, że to jest takie chyba najmocniejsze świadectwo dla nich. To jest impuls do tego, żeby przyjąć ten chrzest.
Czy kiedy ksiądz przyjechał te 6 lat temu do Bangladeszu, nie był zaskoczony tą biedą, poziomem życia i potrzebami, z którymi trzeba się zmierzyć?
Byłem bardzo zaskoczony i sam doświadczyłem tego, dlatego że gdy otwieraliśmy naszą misję, trafiliśmy tak naprawdę do miejsca, gdzie nie było niczego. Ja z księdzem Emilem z Indii spaliśmy w stajni, bez prądu, bez pięknej kuchni. Myśmy tworzyli tą misję od zera. Myśmy mieszkali w takim jednym pomieszczeniu, dwóch nas było księży, w jednym pomieszczeniu przy stajni. No i pamiętam doskonale, ja jako Europejczyk, to spałem na łóżku, które było jednometalowe łóżko, a ksiądz Emil, który był z Indii, on spał na ziemi. Nie było prądu. Pamiętam naszą pierwszą jadalnię, którą żeśmy stworzyli, to trochę jedzenia żeśmy kupili i zostawiliśmy na tydzień czasu. I mnóstwo szczurów, mnóstwo karaluchów od razu się zleciało i po prostu miały jedzenie. Myśmy w takich warunkach żyli. To były początki naszej misji. Teraz oczywiście już się to zmieniło i już jest znacznie lepiej. Warunki są bardziej normalne.
Czy właśnie tak żyją tam ludzie?
Dokładnie tak żyją ludzie. Żyją bez światła bardzo często, w glinianych domkach albo w domkach ze słomy, takiej suchej trzciny. Domki są naprawdę bardzo, bardzo trudne. No, widać tą biedę, widać.
To co dzisiaj jest największym wyzwaniem? Dać tym ludziom chleb, pracę, naukę czy Ewangelię? Czy właściwie można rozdzielać te dwie rzeczywistości?
Trudno rozdzielać. Ja osobiście uważam, że dla tych Bengalczyków, z którymi my pracujemy, najważniejsza jest edukacja. Dzięki edukacji będą mogli wzrastać w swoim człowieczeństwie i również w wierze. Będą mogli pracować i rozwijać swój kraj, Bangladesz. Ewangelia pomaga człowiekowi być silnym i daje moc. I myślę, że gdy będziemy służyć tym ludziom, ucząc ich czegoś, dając im edukację i dając im Ewangelię Chrystusa, tego prawdziwego Chrystusa, żyjącego Chrystusa, można osiągnąć wiele i w przyszłości można zobaczyć piękne owoce. Mamy dwie placówki. Na pierwszej placówce, to była pierwsza nasza misja, pracujemy tam oczywiście z katolikami. To są katolicy wywodzący się ze szczepu Garo. Garo to szczep, który w 100% jest szczepem katolickim. Wszyscy są chrześcijanami. Nie katolikami, bo są protestanci i tak dalej, natomiast wszyscy ci Garo są ochrzczeni. To pierwsza placówka i mamy tam obecnie internat dla młodzieży, dla chłopaków i dla dziewczyn. To są dzieci, które mieszkają na wioskach, ale na wioskach nie ma szkół, więc mieszkają u nas w internacie i z internatu dochodzą do szkoły, którą również my prowadzimy. I obecnie mamy szkołę podstawową i gimnazjum. W szkole obecnie jest 550 uczniów. Mamy też oratorium, nieformalna szkoła, można powiedzieć, w której dzieci się uczą, dzieci grają w różne gry, zabawy. To jest na tej pierwszej misji. Oczywiście parafia z 27 wioskami. W każdej wiosce jest mała kaplica i przy tej kaplicy również są szkoły dla najmłodszych od przedszkola do klasy trzeciej. A później, jak skończą klasę trzecią, przychodzą do naszego centrum, do naszego internatu i uczą się w szkole podstawowej, w gimnazjum.
Kiedy ksiądz tak naprawdę najmocniej doświadczył tego, że tam jest Pan Bóg i On rzeczywiście tak namacalnie działa?
Przebywając z młodzieżą, z dziećmi w oratorium, ucząc dzieci matematyki, czy bengalskiego, czy innych przedmiotów, ucząc dzieci ze slumsów, naprawdę można doświadczyć Pana Boga. Pamiętam taki moment, ja osobiście uważam to za cud. Bez zapowiedzi albo bez jakiejś przyczyny nie odwiedzam ludzi w domach. Oczywiście kolęda w maju, w miesiącu maryjnym, codziennie odprawialiśmy różaniec w innym domu. Jest okazja do tego, aby odwiedzić wiernych. Natomiast bez zapowiedzi, bez powodu nie odwiedzam ludzi. Nie chodzę po domach. Raz, pamiętam, umówiłem się z ministrantami na ćwiczenie liturgii. Tak się złożyło, że czekałem na nich pół godziny i jeden ministrant nie przyszedł. Więc wiedząc, gdzie on mieszka, jak nigdy poszedłem zobaczyć, czemu nie przyszedł. Wchodząc do jego domu, oczywiście to był taki dom w slumsach, dom ze słomy, wchodząc tam zobaczyłem jego mamę umierającą. Dwie kobiety trzymały tę kobietę i ona w takich drgawkach, widać było, że to już takie ostatnie chwile jej życia. Oczywiście ja zobaczyłem, co się dzieje, więc oczywiście zawołaliśmy rikszę, posadziliśmy tą kobietę na rikszę i wysłaliśmy do szpitala. W szpitalu tej kobiety nie przyjęli, dlatego że powiedzieli, że po prostu jest taki stan, że to nic nie pomoże. Ale pojechaliśmy do takiej prywatnej przychodni i tam przyjęli tą kobietę. Proszę sobie wyobrazić, po 3 dniach ta kobieta wróciła zdrowa, szczęśliwa, że może dalej być mamą w rodzinie. Dla mnie to był osobiście naprawdę ogromny cud i ten moment cały czas jest w moim sercu. Nie to, że wyzdrowiała ta kobieta, oczywiście to też, natomiast jak powiedziałem, że wcześniej to ja zasadniczo nie odwiedzam ludzi w domach, a w tym momencie wierzę, że Pan Bóg mnie jakby posłał do tego domu, popchnął do tego domu, żebym zobaczył, co się dzieje.
Mówi ksiądz, że to działanie Pana Boga jest takie namacalne, ale ono zawsze gdzieś też przechodzi przez modlitwę innych. Czy ksiądz doświadcza tego, że inni się po prostu modlą, pamiętają, stają przed Panem Bogiem z myślą o księdza posłudze?
Tak, oczywiście. Ja wiem, że ludzie się modlą w mojej intencji, w intencji misji salezjańskiej w Bangladeszu. Wiem dlatego, że wiele osób wysyła informacje do mnie, że się modlą za mnie. Tak naprawdę to bez jakiejś modlitwy innych, to nie wiem, czy ja bym był w stanie pracować w Bangladeszu w takich warunkach dosyć trudnych. Myślę, że to modlitwa innych jakby daje mi siłę, daje mi moc do tego, aby samemu świadczyć o Panu Jezusie, samemu być i żyć z tymi biednymi ludźmi. Myśmy zaczęli naszą misję 7 lat temu. Po prostu zaczęliśmy od niczego. Od zera. I po 7 latach, jak widzę naszą misję, nasze dzieła, oratorium, internat dla ubogich dzieci, szkoły, przychodnie zdrowia, to dla mnie jest to ogromny cud, że udało się to w tak krótkim czasie zorganizować i stworzyć taką misję. Ja wierzę, że to dzięki modlitwie innych ludzi. Są trudne sytuacje, człowiek się zastanawia, dlatego że jest daleko od rodziny, od rodzeństwa, od rodziców, od znajomych, przyjaciół, z którymi się wzrastało, którymi się formowało. No nie ma blisko takich przyjaciół, ludzi, od których można jakby zaczerpnąć siłę. Jest się samemu. Natomiast ja nie miałem jakichś takich wielkich trudności i wielkich pytań, dlaczego tutaj, w tym Bangladeszu. Nie, po prostu wierzę, że Pan Bóg mnie posłał tutaj do tych ludzi, aby być z nimi, aby głosić dobrą nowinę, aby im pomagać. Wierzę, że tak jest i mimo trudności, mimo różnych sytuacji, chcę być tam i kocham tych ludzi i chcę być z nimi. Chcę podziękować Panu Bogu za to, że po prostu ja mogę być i mogę pracować z tymi ludźmi w takich warunkach, w slumsach, za to, że jestem w stanie być tam z tymi ludźmi, za to chcę Panu Bogu podziękować.
A ja chcę zachęcić Państwa do modlitwy za naszego dzisiejszego gościa, za księdza Pawła Kociołka i za jego posługę misyjną.
Dziękuję bardzo za modlitwę i również będę pamiętał w modlitwie.
Rozmowę przeprowadziła Magdalena Gronek z Radia Warszawa. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.